Chciałbym przypomnieć, bo może niektórzy wiedzą, że dzisiaj nawet o tym siostrą Jolą rozmawiałem przed nabożeństwem, że zasadniczo w kwestii Kościoła są dwie różnice między Kościołem katolickim a niektórymi, czyli większością kościołów wywodzących się z reformacji. Kościół rzymskokatolicki naturalnie błędnie pojmuje wiele spraw, które są w Biblii, między innymi o tym, gdzie jest Kościół. Kościół jako zgromadzenie wierzących, wierzący jako zgromadzenie dzieci Bożych, chrześcijan. Otóż Kościół, ja nie mówię tego dla krytyki, tylko żebyśmy byli świadomi, jak my to rozumiemy i gdzie jest ta prawda o Kościele, właśnie w Słowie Bożym. I Kościół właśnie ten mówi tak, gdzie jest Kościół, uwaga, tam jest Duch Święty. Ale wiele nawet sekt nazywa się Kościołem, nie tylko Kościołem. Więc wynikałoby z tego, że tam, gdzie jest jakieś zebranie, jakieś nabożeństwo, jakieś zgromadzenie, które nazywa się Kościołem, to jakby automatycznie był tam wśród nich Duch Święty. I gdyby tak było, to by w wielu kościołach, w tym i tym katolickim, nie byłoby tyle błędów. A tam co pewien czas dodawane są nowe błędy, których nie ma w Piśmie Świętym, bo nie może być. Więc mówią tak, piszą tak, że tam, gdzie jest Kościół, mają na myśli swój oczywiście, tam jest Duch Święty. Reformacja odwróciła całkowicie ten porządek, tę kolejność. Jak? Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest Kościół. Tam, gdzie jest Duch Święty, osoba Ducha, tam jest Kościół, a nie gdzie jest Kościół. Bo i nawet kościoła, które nie są herezją, może nie być Ducha Świętego. Ludzie przychodzą z przyzwyczajenia, z tradycji, bo tak wypada. No i nie mają po prostu tego duchowych relacji z Duchem Świętym, z Bogiem, z Panem Jezusem, ale się nazywają Kościołem. To nic nie da. Nazwa Kościół niczego nie wyjaśnia i nie da nic. To właśnie Duch Święty, jeśli On jest w tym zgromadzeniu, to tam jest Kościół. Czyli jako zgromadzenie dzieci Bożych, wybranych i powołanych. Tam jest Kościół. To może być 5 osób, 10, 50 i tak dalej, a może być i 1000. Tam jest Kościół. To obecność Ducha Świętego czyni, że to zgromadzenie, ta grupa ludzi jest Kościołem. Nic innego. A oczywiście sposób prowadzenia nabożeństwa, kolejność, co najpierw jest i tak dalej. Jak się nazywają bracia, którzy odpowiedzialni, to są sprawy już drugorzędne. To są sprawy może ważne, ale drugorzędne. Ważne jest i liczy się istotnym, czy jest Duch Święty. Tego Ducha Świętego nie dostrzegamy fizycznie, oczywiście, że nie. Ale jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, możemy Go odczuwać i przychodzić z takim nastawieniem, że On na zgromadzenie, że On będzie nas czegoś uczył. Jeśli mamy otwarte serca, umysły i oczekujemy, że to spotkanie będzie dla nas błogosławione, chociaż nie musi być takie może entuzjastyczne zawsze, ale będzie błogosławione dlatego, że Duch Święty będzie obecny, bo będzie też przemawiał i uczył nas przez Boże Słowo. Otwórzmy, bracia i siostry, Ewangelię według świętego, tak dla przypomnienia trochę ten wstęp. To jest bardzo ważny, bardzo ważny. Ewangelia według Jana, świętego Jana, 6 rozdział. W tym rozdziale 6 nasz Zbawiciel mówi wiele o tym, że On jest chlebem żywota. Że On jest chlebem żywota, zwłaszcza od wersetu 32. Ale tego całego fragmentu tego rozdziału nie będę czytał, bo jest dość długi. Przeczytamy od wersetu 47 do 59. 6 rozdział Jana od wersetu 47 do 59, a potem trochę będziemy go sobie przybliżać i komentować. 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota, żywota wiecznego naturalnie. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, jak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, a nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Kilka prawd, bracia i siostry, tak, żebyśmy wiedzieli mi chociaż trochę, co miał Pan Jezus na myśli, wypowiadając te słowa. Pan Jezus wyraźnie tutaj nam mówi, że ziemski, fizyczny chleb i fizyczny, ten, który jemy prawie codziennie, i materialne wino, które czasami pijemy, a które przede wszystkim spożywamy przy Wieczerzy Pańskiej, czyli chleb i to wino. Tak jak manna, która z nieba dał im Pan Bóg, nie daje życia. Nie zawsze nawet daje długie życie fizyczne, chociaż jemy. A tym bardziej nie daje sam fizyczny chleb, powtarzam. I fizyczne wino, które zgodnie ze Słowem Pańskim, samo w sobie, jako materialny znak, nic nie daje życia wiecznego. Nie daje życia wiecznego. Dlaczego? Bo w wersetach 48 i 51 sam Pan Jezus nam mówi, że On jest tym chlebem żywota. Nie bułka, chleb, wino, które wiemy. Nie, bracia i siostry. Daj mi, jeśli tak można się wyrazić, z tym spokój. Oczywiście ja wierzę w to, że wielu z nas nie wierzy w to, że to jest sam Pan, prawdziwy Jezus w Kościele, w tej hostii. Sam Pan Jezus jest tym chlebem żywota, który z nieba wstąpił. Werset 48, 47. Tym chlebem jest Jego ciało, jak czytamy. Sam Zbawiciel powiedział, czyli ofiara na krzyżu, który z nieba stąpił. I On daje światu żywot, prawdziwy żywot. Czy wszyscy ludzie to wierzą? To już jest inna sprawa. Nawet może wielu wierzących tego też nie rozumie. Nie może nawet zrozumieć, albo nie chce zrozumieć. Oczywiście tego Żydzi nie zrozumieli, jak czytam. Myśleli o cielesnym, o Jego. Werset 50. Jakże ten, 52. Jakże ten może nam dać swoje ciało do jedzenia? To tu gada ten prorok z Nazaretu. Jakie dziwaczne rzeczy. Jak on może nam dać swoje ciało? Oni po prostu rozumieli to zupełnie po cielesnemu. O tak, no. Tak jak to ten zwykły, nieodrodzony, nieduchowy rozum rozumie. Słyszy coś tam z Biblii, ale mówi, no jak to może być? Jak to może być? Jakiś nonsens, to nie wiadomo, o co chodzi. Tak jak powiedziałem, nie wynoszenia się, bracia i siostry. Kochani bracia i siostry, chcę was zapewnić, że nie jakiejś złośliwej, wynoszącej się nad innych ludzi krytyki, ale niestety miliony na świecie ludzi jest zwiedzionych przez naukę o Wieczerzy Pańskiej, czyli jak mówią komunie. Bo już od IX wieku naszej ery, to nie było od początku Kościoła, jak błędnie mówią i duchowni, i inni tylko Kościoła. W IX wieku dopiero przyszła nauka w Europie o transubstancjacji. W IX wieku, jeszcze raz, dobrze zapamiętać. Kłamstwem jest, że to już od pierwsi chrześcijanie tak to rozumieli. Kiedy mnich galijski, francuski, byśmy dzisiaj powiedzieli Paschalis, wymyślił tą naukę, a diabeł ją to podpowiedział, że w czasie mszy świętej, kiedy ksiądz wypowiada kaplan, ksiądz wypowiada słowa ustanowienia tego, że to jest chleb, to jest tego, wtedy ten chleb i to wino przemienia się, chociaż zachowuje wygląd chleba i wina, ale w prawdziwe ciało i krew Pana Jezusa. Prawdziwe. I każdy, który w to wierzy, myśli, że kiedy przyjmuje tę komunię, ten opłatek, dzisiaj, to przyjmuje Jezus. Niewidzialnego, ale realnego w tym opłatku. Dlaczego, siostry, gdyby to było prawdziwe, to ci, którzy przystępują od kilku wieków, to byliby inni. Kościół byłby całkowicie inny, bardziej biblijny. Widocznie, i to jest argument poważny, to jest po prostu dla zdrowy umysł, że ten opłatek, którym rzekomo jest Jezus Chrystus, realnie nic im nie daje. Ludzie nadal oszukują, nadal kradną, nadal zdradzają, nadal chciwcy są, oszuści i wiele, wiele innych grzechów robią, ale w niedzielę, też nie w każdą oczywiście, od czasu do czasu przyjmują Pana Jezusa. Politycy się kłócą, wymyślają sobie, ale jak się znajdą na takim zgromadzeniu tego, to nawet ci, co się nienawidzą tego, obaj przyjmują, podchodzą do tego ołtarza. Bracia i siostry, przecież to jest tragedia. Czy wy zdajecie sobie sprawę, z jakiej tragedii Bóg nas chce wyprowadzić albo wyprowadził? Czy uświadamiacie sobie, że nie jesteście wśród tych milionów zbałamuconych, oszukanych ludzi? Czy wy zdajecie sobie sprawę, gdyby nie łaska Boża, to byście byli nadal wśród tych milionów zwiedzionych? Niektórzy mówią tak, ale nas jest tak dużo, a bo czy ty taka grupka tam gdzieś, parę tysięcy w kraju tego, to wy macie prawdę? Ja to wiele razy słyszałem. Czy Bóg wybiera ilość, pytam się, żeby objawić im prawdę? Czy Bóg wybiera liczbę większą, żeby objawić im prawdę? Czy to się liczy u Boga? Nie. Po tysiąckroć nie. Dlatego nie mamy powodu żadnego czuć się jakoś taką niewielką, nieznaczącą mniejszością, którą nawet nie widać tak szeroko. Jak niektórzy mówią, no to trzeba coś robić takiego, żeby pokazać, że nas tu dużo jest. Ludzie robią jakieś różne takie na pokaz demonstracje, mówię wierzący, żeby pokazać, że nas dużo jest. Czy prawda potrzebuje takiej deklaracji, takiej manifestacji, czy prawda? Czy Pan Jezus raczej często, chociaż też mówił do tłumu, raczej na uboczu, na modlitwę przez całą noc? Czy Pan Jezus takiej nauki woda, tam gdzie jest dużo, tam jest prawda? Dlatego musicie tą prawdę tak eksponować, hałaśliwie, prawda? Marsze dla Jezusa, jak to niektórzy robią. To za cielesne, głupie postępowanie. Nawet chrześcijan. Ale Pan Jezus, więc oni tak myśleli, a Pan Jezus dobrze wie, co my myślimy dzisiaj, nawet w tej chwili i zawsze. Chociaż może oni do siebie, do Jezusa nie mówili. Ale Pan Jezus dobrze ich znał myśli, więc kiedy oni tak mówili, ktoś nam, prawda, czy on ma chce ciało swoje dać do jedzenia, co za nonsens opowiada. Myśleli po cielesnemu. Tak jak pisze pierwszy list do Koryntian, drugi, trzeci rozdział. Człowiek cielesny nie rozumie tego, co jest duchowe. To wszystko głupstwem dla niego jest. Bo to byli stuprocentowo cieleśni, czy naturalni ludzie ci. Ludzie. Chociaż religijni. Wierzyli w Boga, ale myśleli, rozmowali po cielesnemu. Nic nie rozumieli z tego, co Jezus do nich mówił. A nawet i uczniowie może nie bardzo w tym momencie rozumieli. A więc Pan Jezus nic, Pan Jezus nie mówi, że te cielesne, materialne znaki dają nam zbawienie, życie wieczne. Nic dziwnego, że oni nie rozumieli, bo werset 63, to już z następnego fragmentu mówi tak. Duch ożywia, Duch Święty ożywia. Ciało nic nie pomaga. I cielesne rozumowanie nic nie pomaga w sprawach duchowych. Choćbyśmy byli profesorami teologii, to nic nie pomaga. Nie tylko zwykłymi wierzącymi. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Mamy odpowiedź, dlaczego oni tak rozumowali? Bo ciało i cielesne nic nie pomaga w sprawach duchowych. Oczywiście jak człowiek ma odrodzonego ducha, życie i mieszka w nim duch, to i umysł wtedy służy właśnie do rozeznania ducha. Ale bez Ducha Świętego, bez nowonarodzenia, bez życia w Duchu Świętego nic to nie pomagają, żadne górnolotne słowa. Kiedy teraz bracia i siostry mamy, to oni tak się zastanawiali i dyskutowali między sobą, to jest w wersetach 53 do 56, już tego nie będę czytał. Kiedy teraz zaś, to wszystko było w Ewangelii, kiedy Pan Jezus jeszcze chodził na tej ziemi. Ale teraz, kiedy my z łaski Bożej mamy cały Nowy Testament, nie tylko cztery Ewangelie. Niektórzy na przykład stwierdzili przez wiele lat w życiu, że jak chcą dowodzić jakąś niecałkowicie prawdziwą teorię, to bardzo często i w gazetach nawet o tym piszą, powołują się tylko na cztery Ewangelie. Nie spotkałem na przykład tych wszystkich takich dziwacznych nauczycieli, ja mówię głównie z tych wielkich kościołów, którzy by zacytowali, albo często cytowali słowa apostola Pawła, czy Piotra. Zawsze cztery. Dlaczego? Czy to znaczy, że to są złe słowa? Jezusa czterech Ewangelii? Nie. Tylko zakończeniem Bożego objawienia, kochani, są listy i objawienie świętego Jana. Przepraszam, że tak mówię trochę głośno, ale kochani, pamiętajmy, że zakończeniem nowego to nie są cztery Ewangelie. Dlatego trzeba czytać cały Nowy Testament. Poznawać całą prawdę Bożą, a nie jej część. Ale fałszywi często nauczyciele, Pan Jezus powiedział, że na przykład, już nie pamiętam, o co tam, Pan Jezus wszystkich grzeszników, tak, przyjmuje wszystkich grzeszników, On kocha człowieka. Tak, umarł za grzeszników. Albo on tak, Bóg umiłował świat. Ale to nie znaczy, że ten, który chce grzeszyć, Pan Jezus jego też miłuje. Więc ci wszyscy tacy litościwi według swojego cielesnego umysłu zawsze się powołują na Nowy Testament, na cztery Ewangelie. Pan Jezus kocha, każdego przyjmuje, choćby największego cudzołożnika i złodzieja, bez pokuty, bo on kocha, prawda? Nic z tych rzeczy. On przyszedł, prawda, aby dać światu żywot wieczny, ale temu, który wierzy, który żałuje swoich grzechów, a nie tak, jak leci, jak to się mówi. To jest ta diabelska, chytra nauka, która chce wykręcić prawdę Ewangelii. Możesz robić, co chcesz, jak to w tym ten przywódca, inicjator tych, wiecie, festiwali tam gdzieś na nocy, Woodstock, mówi, rób to, co chce, tak się prawda. Wiecie, kto to, prawda? No tak, rób to, co chce, do tej tysięcy młodzieży, poplajcie się w błocie, tam gdzieś tam telewizja pokazuje, inne narkotyki się rozprowadza, jak tego, może jeszcze gorsze, że tam, ale bawcie się, rób to, co chce, prawda? O tak. Tak pojmują, nawet wielu chrześcijanie pojmują dzisiaj Ewangelię. Bóg jest miłością. On kocha człowieka, kocha grzesznika, to prawda, ale pół prawdy to co jest? Całe kłamstwo. Tak się mówi nieraz? Chcecie znać tylko pół prawdy, bracia i siostry? Czy całą prawdę? Chcecie znać całą prawdę, czy tylko jedną trzecią prawdy? Paweł apostoł, kiedy się żegnał ze starszymi zboru z Efeskiego w Milecie, w trzeciej podróży misyjnej, to nie uchylałem się mówić wam zwiastować całej prawdy Bożej. Nie uchylałem się to, co było dla nich przyjemne i to, co ich tutaj może osądzało. Dzisiaj mówi to, co nam przyjemne. To, co nie stresuje nas. To, co raduje nas, prawda? Oczywiście bez nawrócenia. Bez nawrócenia, bez odnowienia Ducha Świętego. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Kiedy teraz mamy już cały Nowy Testament i przez odrodzenie Ducha, mając też przez odrodzenie Ducha Świętego, o czym ostatnio, tydzień temu chyba wspominałem, który, jak czytamy w 16 rozdziale tej Ewangelii, który wprowadza tych, którzy są Bogu posłuszni we wszelką prawdę. Kochani, nie jedną trzecią, nie pół prawdy, ale we wszelką prawdę. Dlatego trzeba sumiennie, dokładnie czytać całe Pismo Święte, a najlepiej chociaż Nowy Testament. To jest zakończenie Bożego objawienia. Oczywiście Stary Testament też ważny, ale on jest początkiem Biblii, a nie końcem. To koniec, jeśli tak można powiedzieć po świecku, się mówi, koniec wieńczy dzieło, a nie początek. To może być wspaniały początek, nawet w dobrej sprawie, ale koniec jest tragiczny, opłakany. Tak jak i życie człowieka, czy jakaś duchowa budowa. To koniec wieńczy. Dlatego Pan jest dobrze o tym wiedział, jako Syn Boży, przez Ducha Świętego dał jeszcze apostołów, którzy rozwinęli Jego naukę, zakończyli Boże objawienie. A nie tylko stale bałamucąc siebie i innych, tylko i wyłącznie cytując odpowiednie fragmenty Nowego Testamentu, czterech Ewangelii. Tak, to jest Boże Słowo, ale to nie jest koniec Bożego Słowa. A więc, kiedy mamy już całe Pismo Święte zakończone, kiedy jeszcze narodziliśmy się na nowo, mamy Ducha Świętego, przynajmniej zadatek i pieczęć, ale mamy też żyć w pełności, czyli w posłuszeństwie Panu, zaufaniu Słowu i w posłuszeństwie Jego Słowu, to właśnie wtedy, kiedy pijemy ten chleb, kiedy jemy ten chleb w czasie Wieczerzy Pańskiej i wino ten w kieliszku czy z kielicha pijemy, to my wiemy, że same przez się te elementy nic nie dają. Można nawet codziennie Wieczerzę Pańską obchodzić, nie raz w miesiącu i też nic nie dają. A jak dają? Co dają? Właśnie ten Duch Święty, który my powinniśmy być posłuszni i który nas prowadzi i objawia wszelką prawdę, mówi, że tym prawdziwym chlebem jest uwielbiony, zmartwychwstały, uwielbiony Jezus Chrystus. Ale On jest w niebie, jak wielokrotnie mówiłem, wiemy o tym. A więc jak można Go spożywać? Jak można z Nim mieć duchową jedność? Jak On może być dla nas tym pokarmem, który daje żywot? W jaki sposób, skoro On jest w niebie, w uwielbionym ciele, a my tu na ziemi, w materii? Ano właśnie przez to, że żyjemy w Duchu Świętym, który prowadzi, jak sam Jezus powiedział, nas do Ojca, do Jego, prawda? Z Niego weźmie i wam objawi, powiedział Pan Jezus. Kiedy Duch Święty nas buduje, wzmacnia, pokrzepia, czasami oskarża, objawia nam coraz to te same prawdy, tylko lepiej je rozumiemy. I kiedy my, nawet obchodząc Wieczerzę Pańską, a może szczególnie kiedy Wieczerzę Pańską, kiedy my jesteśmy napełnieni wdzięcznością do Boga, a nie tak, że ledwo, przepraszam, bo może za dużo powiem, niektórzy nawet przez miesiące nawet dwóch słów dziękuję Ci Jezu, nie powiedzą w czasie wieczoru, ale przystępują. Ja nie chcę to winiać nikogo, kochani, tylko to jest znak. Wieczerza Pańska jest znak, jeśli z wiarą i w Duchu Świętym znak, że jesteś wdzięczny Bogu, że coś skorzystałeś z tej ofiary. Że coś skorzystałeś i korzystasz. A jeśli tobie nie wiem, z różnych powodów, że wstydu, z braku wiary, się nawet dwóch słów nie chce dziękczyć, to jest wątpliwe, czy ty w ogóle skorzystałeś coś z tej ofiary, Panie. Ja nikogo tu indywidualnie nie osądzam, ale to jest znak. Jeśli w tobie nie ma dziękczynienia Bogu za śmierć Pana Jezusa, który skorzystałeś, który masz życie wieczne, który masz dzięki niej jest Ducha Świętego, i powinieneś być poddany i żyć w zaufaniu, to jest bardzo wielki znak zapytania, czy jesteś dzieckiem Bożym. Członkiem Kościoła, owszem, ale czy dzieckiem Bożym? Ale czy dzieckiem Bożym? Więc bracia i siostro, mówię ogólnie, proszę mnie zrozumieć, upamiętaj się, jeśli ty tylko chleb i wino przyjmujesz. Bo kto nie ma tego duchowego pobudzenia i wdzięczności i tej duchowej więzi z Chrystusem, to tylko rocznicę obchodzisz śmierci, mówiąc tak, po świecku, jak rocznicę świeckie. Obchodzą rocznicę śmierci, czy urodzenia jakiegoś wybitnego człowieka. Tylko chleb i wino, które ci nic nie da, bo nawet dla podtrzymania swojego życia fizycznego nie wystarczy taką trochę, czy tam, a jeśli mówisz o życiu wiecznym. W ogóle nie rozumiesz, co to jest życie wieczne. W ogóle nie rozumiesz, co to jest życie wieczne. Słyszysz, coś tam rozumiesz umysłem, ale duchowo nie masz, przepraszam, zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia. Co dla ciebie znaczy, jaką przedstawia wartość, siłę, ofiara Chrystusowa na krzyżu. Nie skorzystałeś, chociaż skorzystałeś, bo masz dostęp do Bożej łaski, ale nie skorzystałeś tak, jak powinieneś to wyrazić, wyrazić wdzięczności tym cywilom. Dlatego pierwsza Wieczerza Pańska w czasach pierwszych wieków, pamiętacie, niektórzy bo o tym nieraz mówili, jak nazywali pierwsi chrześcijanie w pierwszym, drugim wieku, jak nazywali? Dziękczynienie. Wieczerza Pańska w pierwszych wiekach to nazywała się dziękczynienia, po grecku Eucharystia. Stąd Kościół katolicki to przejął słowo Eucharystia. Ale nie rozumie, jak to jest. To jest Eucharystia, dziękczynienie. A jak twoje dziękczynienie wygląda, bracie i siostro? W domu? W innych miejscach? Czy wieczerzy? Czy naprawdę ono jest? Korzystałeś z tej Eucharystii? Tego dziękczynienia? Jakoś pomnienie i realne przeżywanie śmierci za twoje grzechy. Za, że masz życie wieczne. To właśnie takie przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej z wdzięcznością, pod inspiracją Ducha Świętego i kierownictwem, to ono właśnie dopiero, ono daje żywot wieczny. Ale bez tego, choć jak powiedziałem, właśnie codziennie na przełamanie chleba czy komunię przyjmuj, nic ci to nie da. Tylko jesz chlebek, opłatek i wino. I na tym koniec. I niewiele się różnić od tych, którzy wierzą, czy tam każą wierzyć, że to jest żywy Pan Jezus. Tragedia, że miliony ludzi na świecie są tak chytrze zwiedzeni. No ale diabeł, szatan jest specjalistą od zwodzenia. Dla niego nie ma różnicy, czy zwieść jednego człowieka, czy miliony ludzi. On jest tak potężny i silny, że on zwodzi zarówno i tłumy, jak i pojedynczego człowieka. Tacy ludzie nie mają żywota w sobie. Nie mają żywota w sobie. Kiedy przystępujesz do stołu Pańskiego, masz duchową, ale realną społeczność z zmartwychwstałym, uwielbionym Jezusem przez tą żywą wiarę, przez Ducha Świętego, który cię pobudza i utwierdza. Powtarzam, niestety, tylko jesz chleb i troszeczkę wina pijesz. Ale życie twoje nic się nie zmienia. Może jakoś masz małą satysfakcję na krótki czas. Tak jak ci, którzy od ołtarza odchodzą, upłatę zjedli i takie mają trochę niektórzy takie uduchowioną twarz. Ale co potem? Ale co potem? Nic. Więc bracie i siostro, zastanówmy się, jak przystępujemy dzisiaj za chwilę do stołu Pańskiego. Czy mamy żywot wieczny przez Jego ciało na krzyżu za nas, przez Jego ofiary? Czy uwierzyliśmy i wierzymy z całego serca? Jesteśmy za to wdzięczni. Nie staliśmy się idealni, jak podkreślam często, ale czy mamy wdzięczność w sercu? Czy chlubimy się tym, mówiąc, nie chlubą naszą, że to właśnie nas, takich może najgorszych z innych ludzi, właśnie wybrał nas do tego, żebyśmy byli Jego ludem. I uświęcali się oczywiście. Nasze życie, kto święty, niech się jeszcze uświęca, napisane, mówi nasz Zbawiciel. A więc, kochani, jak dzisiaj, każdego razu, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, tu czy w innym miejscu, jak my ją obchodzimy? I tak jako kolejną ceremonię, nawet biblijną. Wiecie co, nie chcę tu, bo to nie dotyczy nas, ale bywałem w różnych sytuacjach, w różnych zborach w kraju, za granicą, gdzie Wieczerze Pańską obchodzili. Owszem, to nawet w taki może bardziej biblijny sposób. Ale czułem taką martwotę w tym czasie, że ja po prostu chciałem się uciec z tego miejsca. Ja nie mówię, że każdy obecny tam, ale ten, w tym zgromadzeniu czuł się brak wdzięczności, brak Ducha Bożego. Mimo, że wszystko było chleb i nawet jeden kielich był, nie kieliszki nalegnął, jeden był. Ale taka martwota była, że jak, prawie, że jak w trupiarni. Nie wiem, czy oni mieli życie wieczne, czy nie, to już Bóg wie. Ale ja odczuwałem tak to, że to była martwa ceremonia. Martwa ceremonia. Ciało Pana Jezusa, który stąpił z nieba. Żydzi jedli mannę, którą dał im z nieba, bo czytamy. Ale tu umierali, nawet nie doszli do ziemi obiecanej. Umierali fizycznie i duchowo umierali, prawda? Ale spożywali chleb niebieski. Oni nie wypiekli sobie manny. To Bóg im dał mannę. Ale bez wiary, bez posłuszeństwa i dlatego w prawie wszyscy oprócz dwóch pomarli na pustyni. Mimo, że spożywali codziennie chleb niebieski. A więc można wszystko na zewnętrznie obchodzić wieczerzę Pańską, ze wszystkimi elementami, ale można umrzeć, no fizycznie to na pewno, ale można duchowo umrzeć i nie mieć życia wiecznego. I tak miliony schodzą z tego świata. Masz bracie i siostrę duchową, realną, obecną społeczność, jedność zmartwychwstałego Chrystusa i Jego Kościoła. Nie można należeć do Chrystusa, jak ja też słyszałem wiele razy takie banialuki w dawnych, ja mówię, że ja do Chrystusa należę, to za górny to słyszałem, w innym miejscu, ale do żadnego zboru nie należę. To mnie tam obojętnie, ale ja do Chrystusa należę. Pytam się, czy można głowę od ciała odrąbać od tego, będzie to ciało, że będzie tu. Choćby słaby, ale jest Kościół. Choćby słaby, ale jest Kościół, jeśli jest zdrowa nauka głoszona. I pamiętaj, bracie i siostro, jeszcze raz ci chcę powiedzieć, nie mówię do kogoś specjalnie, przyjdzie taki może przyjść czas, kiedy cię choroba z powodu wieku zwali z nóg, jak to się mówi. Kiedy będziesz musiał być w domu i powiedzieć mu tak, nikt mnie nie odwiedza. Teraz jesteś pewien sił. Wcale o tym nie myślisz. Nikt mnie nie odwiedza. O, jakbym chciał być z Bożym. Moja mama, która już nie żyje, jak wiecie, żyła z Bożym. Bardzo żyła. Ale mimo tego, kiedy już nie mogła chodzić przez kilka lat, mieszkając w Toruniu, mówi, Jasiu, jak ja tęsknię być z Bożym. Czasami tam, kiedy jeszcze była silniejsza, to Tadeusz, brat, zawiózł ją. Ale potem nawet nie mogła do samochodu wejść. Te parę kroków nawet nie mogła wejść. Bo tak zniszczony miała kręgosłup, że po prostu nogi jej się tak... Pamiętaj, bracie i siostry, mówię głośno i wyraźnie, do kogo to dotyczy i kto czuje to, że to może przyjść taki czas, że będziesz tęsknić do zboru, tego słabego zboru, który tu jest, albo gdzie indziej. I wtedy mówisz, że jest, no nie mogę, chciałbym być, chciałbym, ale kiedy jest lato, kiedy cały rok, to jesteś gościem zboru. Jesteś gościem. To nie ty jesteś gościem. To Bóg Święty chce cię mieć jako gościa. On jest gościem. On jest Panem. On daje życie. On napełnia Kościół. Może nie wszystkich, którzy są w Kościele, ale On napełnia Kościół. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest Kościół. To czuję, że te słowa były do Niego, do nich. Ja nie wybierałem tego. Po prostu to, co mi Duch Święty poddaje. Radzę ci poważnie się zastanowić. Czy masz życie wieczne, czy tylko chleb spożywasz cielesny? Nic ci to nie da. Przyjmij to do wiadomości. Fizyczne elementy bez wiary, bez Ducha Świętego, bez jedności ze zmartwychwstałym Panem, bez wdzięczności, nic ci nie dali i nie dadzą. Powiesz, to nie działa, tak jak ktoś powiedział. To nie działa. No pewnie, że nie działa, bo jak nie masz Ducha Świętego, to jak może działać? No jak to może działać? Ale najpierw musisz mieć Ducha Świętego, oddać się Jemu, żyć w Duchu, żyć w Słowie Bożym. On daje Ducha tym, którzy są mu posłuszni, powiedział apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich. Apostoł Piotr powiedział, że zwiastował słowa, które dają życie. To Słowo Boże, które jest natchnione jest Ducha Świętego, ono daje życie. Ale musisz być otwarty na nie. Musisz je pokochać. Musisz być wdzięczny za nie. Mam nadzieję, że dla wielu z nas, a może wszystkim, będzie to poważne ostrzeżenie, ale też zachęta, lekcja, jak mamy podchodzić do tej sprawy. Świętej sprawy. Amen.